Co w kocie piszczy?
A skoro co w kocie piszczy, to wiadomo, że z nami jest już pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka kotów, no i znawczyni kotów po prostu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Małgorzato, przechodząc od razu do konkretu, do czego służy ten koci język właściwie?
Do bardzo wielu rzeczy. Do pobierania pożywienia, do picia wody, do mycia się w znaczeniu utrzymania czystości własnego futerka, do mycia się, mycia się nawzajem w znaczeniu elementu życia społecznego, do oblizywania nas jako ludzi, jako opiekunów, ponieważ ja bardzo często trafiam na historie, kiedy opiekunowie, którzy żyją w dużej komitywie ze swoimi zwierzakami, mówią: wie pani, bo on tak przychodzi i na przykład siada sobie na oparciu fotela i liże mi głowę. Więc tak naprawdę ten koci język ma bardzo dużo różnych zastosowań, no i też jest bardzo specyficzny ze względu na swoją budowę.
No taki szorstki bardzo, ja bym powiedziała, że on troszkę jak papier ścierny.
Tak, bo rzeczywiście jak sobie jakby powiększymy ten wygląd kociego języka, przyjrzymy mu się bardzo dokładnie, to środkowa część kociego języka jest pokryta takimi specjalnymi wyrostkami. To są tak zwane haczyki keratynowe, które po prostu na tym języku się rozwijają przede wszystkim po to, żeby właśnie kot mógł używać języka jako narzędzia. To jest ta funkcja, z której on korzysta na przykład wtedy, kiedy rozlizuje sobie futerko podczas takiej regularnej, codziennej higieny, i ten język pomaga mu po prostu w rozczesywaniu włosów, też usuwaniu martwego włosa z sierści. No to też jest o tyle kiepskie, że dużo kotów później te włosy zjada, no i mamy często później kłopot w postaci albo zwracanych tych tak zwanych kłaczków, albo tam może nawet dojść do tego, że te kłaczki nam się w przewodzie pokarmowym gdzieś tam pozbijają, ale to jest powiedzmy taki temat poboczny. Natomiast też bardzo szybko widać po stanie kociej sierści, jeśli coś z kocim pyszczkiem, coś z kocim językiem jest nie w porządku. Jeśli język boli, a mamy na przykład grupę chorób wirusowych, które powodują, że na powierzchni języka zaczynają się tworzyć nadżerki, takie bolesne zmiany, trochę przypominające nasze afty. Jeżeli ten język boli, jeżeli jest jakoś zmieniony, jeżeli coś w pyszczku jest nie w porządku, kot przestaje się myć. Kiedy kot przestaje się myć, jego futro staje się posklejane, matowe, takie nieprzyjemne też w dotyku i bardzo szybko możemy wtedy wyłapać, że coś jest nie tak, natomiast może być to sygnał o ogólnie złym samopoczuciu, a może być to sygnał o tym, że coś po prostu jest nie w porządku w kocim pyszczku i wtedy na pewno warto tam zajrzeć. Także te funkcje języka w tej jego szorstkości to jest przede wszystkim właśnie kwestia utrzymania własnej higieny, ale z drugiej strony również kwestia tego, że koty oblizują, wylizują przy użyciu języka na przykład resztki pożywienia, tak żeby oderwać jak najwięcej fragmentów. Jeżeli gdzieś tam im się coś przyklei na przykład do miski, no to łatwiej jest im przy użyciu tego języka wydobyć resztkę jedzenia, tak żeby zjeść do czysta, że tak powiem.
No tak, ten koci język jest bardzo specyficzny i taki wszyscy chyba miłośnicy kotów i posiadacze, opiekunowie kotów doświadczyli, bo nie wiem, czy to jest przyjemność, jeśli taki kot usiądzie koło opiekuna i zaczyna go tym szorstkim językiem lizać gdzieś tam po ręce czy po głowie? Ja tak pytam zdziwiona, bo ja po prostu mam dwa psy i one by mi nie wybaczyły, gdyby kot się pojawił w domu.
Rozumiem. Natomiast rzeczywiście tutaj zachowania kotów są dosyć specyficzne, ponieważ dla kotów głowa jest strefą kontaktu społecznego. I w momencie, w którym kot chce komuś pokazać, że jest ta osoba dla niego ważna, czy jest to drugi kot, czy jest to na przykład pies, czy jest to jakieś inne zwierzę, czy jest to człowiek, bardzo często będzie wybierał właśnie głowę do pokazania tych swoich emocji, które są emocjami pozytywnymi. Dlatego często, też nie ukrywajmy, że głowa w wielu przypadkach jest najbardziej ofutrzoną częścią naszego ciała, ludzkiego ciała, więc kotu te nasze włosy kojarzą się z sierścią, a ponieważ w normalnych warunkach koty, które żyją ze sobą w zgodzie, potrafią się nawzajem myć, to też kot potrafi przełożyć to na nas. Czyli przychodzi do nas i mówi, siedź tu człowiek, ja cię teraz umyję. To jest przymusowy zakład higieny, który zajmie się teraz uporządkowaniem tego, co na tej swojej głowie nosisz, a przy okazji właśnie jest to wyrażenie sympatycznych emocji.
Mhm. Ale tak zastanawiam się, bo pani użyła takiego sformułowania, że, no, że ta głowa to jest ta sfera jakby społeczna, zaspokaja takie chyba potrzeby jakichś takich, no nie wiem, relacji? Bo coś mi się tutaj nie zgadza z tą psią głową, no bo pies z kotem i jeszcze po głowie go liże.
Jeżeli kot ma dobre relacje z innymi zwierzętami bądź innymi osobnikami, że tak powiem, to jego zupełnie nie interesuje, w jakim gatunku jest ten inny osobnik oraz jaki język komunikacji, również tej wymiany społecznych informacji, ten inny gatunek sobą reprezentuje. Kota to nie obchodzi, tak? Kota obchodzi to, co on uważa za słuszne, ponieważ on uważa za słuszne, że jeżeli się lubimy, to liżemy się po głowie, no to ja przychodzę i liżę po głowie, bo uważam, że to jest fajne, a tej drugiej stronie po prostu ma się to podobać i kropka. No i na tym tle czasami dochodzi do pewnych, że tak powiem, nieporozumień, bo no ta druga strona też ma prawo mieć swoje zdanie, prawda? I nie zawsze jest to odczytywane jako coś przyjemnego, zresztą nawet wśród kotów tak się zdarza, że jeden kot na przykład uzna, że teraz jest pora lizania po głowie, a drugi kot zupełnie nie ma na to ochoty. I czasami dochodzi do takich spięć na tym podłożu. Natomiast no to jakby też jest kwestia tego indywidualnego upodobania i tego, co w danym momencie jest uznawane za fajne, a co nie. Więc no, my też niekoniecznie zawsze chcemy mieć przy sobie takiego kota, który siada i zaczyna nas lizać, jak my na przykład jesteśmy w trakcie, nie wiem, rozmowy telefonicznej i potrzebujemy się skupić, a tu nam kot po prostu pakuje język na głowę. Zresztą ja też sama przed sobą nie potrafię stwierdzić jednoznacznie, czy to, że na przykład Stefan przychodzi i liże mnie po twarzy, to jest miłe czy niemiłe, bo z jednej strony ja rozumiem jego intencje, a z drugiej strony ten szorstki język na przykład po oku to niekoniecznie jest to, czego chcę doświadczać. No i to są te trudne wybory właśnie, czy zgodzić się na taką formę kontaktu z kotem, czy dać mu do zrozumienia, że no słuchaj, może to nie jest szczyt moich marzeń, a wtedy niestety ryzykujemy tym, że na przykład kot się obrazi, tak? No bo przecież on tu przyszedł, że tak powiem, z językiem na dłoni, a myśmy nie zaakceptowali jego wyboru. Także no, zawsze jest to obarczone pewnym ryzykiem.
Ale czy to jest bezpieczne tak na przykład lizać panią po twarzy? No przecież kobiety często używają różnych kosmetyków, no i teraz... no kot to zliże i połknie jakiś
no,
taki
ja właśnie nie
podkład.
Używam, jest to jeden z powodów.
No, nie mówię o pani, ale na przykład jak ma taką opiekunkę, która lubi
ale
się
no,
pomalować.
Ale nie jest to wskazane. Rzeczywiście nie jest to wskazane, żeby kot zlizywał rzeczy, które my gdzieś tam na siebie nakładamy. Także raczej w takich sytuacjach no to lepiej jest mu jakby... wyjaśnić, że to nie jest dobry moment.
No i on się obrazi, koło się zamyka.
Tak.
To jest sytuacja bez wyjścia.
Wrócić do lizania. Z bezpiecznym elementem po obu stronach wtedy nikt nikomu nie zje tuszu do rzęs, ani żadnych takich ekscesów nie powinno być. No faktycznie ta taka chemia kolorowa, mimo że powinna być neutralna, no to jednak no, kot jest małym zwierzakiem i nawet ze względu na swoją masę ciała lepiej, żeby po prostu takich rzeczy nie spożywał, no bo to nie może się okazać, że na przykład będzie miał jakąś reakcję alergiczną na konkretny składnik takiego preparatu, który dla nas nie jest w żaden sposób szkodliwy, no a kota jednak podrażni, więc no faktycznie lizanie twarzy z makijażem to nie jest najlepszy pomysł.
Ja jeszcze tak chciałam nawiązać do tej toalety, bo to jest w ogóle taka pora, że już powoli niektórzy, zwłaszcza młodzi, muszą się szykować do spania, bo jutro trzeba wstać rano do szkoły i tak dalej. Nawet zdalna, ale mimo wszystko trzeba rano wstać. No i ta toaleta. Chciałam panią zapytać o to, czy ta toaleta jest właściwie tą toaletą taką w naszym znaczeniu ludzkim, ale jeszcze zanim, trochę mnie nurtuje, bo pamiętam, kiedy byłam mała, to się zawsze zastanawiałam, dlaczego kota po prostu nie można wykąpać i czemu taki stereotyp powstał, że kot plus woda równa się po prostu, nic się nie równa, bo to jest niemożliwe połączenie do wykonania.
Kot rzeczywiście w większości przypadków za wodą nie przepada. Kot jest zwierzęciem małym. Dla niego woda nie jest naturalnym środowiskiem, w sensie takim, że dosyć łatwo traci grunt pod łapami. Koty nie są jakimiś świetnymi pływakami. Oczywiście w momencie, kiedy nie mają wyboru, to najczęściej są w stanie sobie poradzić, ale zasadniczo kot w wodzie nie czuje się pewnie. On nie jest zwrotny, on nie jest szybki, on może zostać jakby upolowany na przykład przez większe zwierzę, bo duży pies w wodzie będzie się, tam gdzie jeszcze duży pies sięga łapami do dna, kot już dawno nie, więc duży pies mimo wszystko może być wtedy szybszy i skuteczniejszy. Dla kota woda generalnie oznacza sytuację niestandardową ze wskazaniem na niekomfortową i zagrożeniową. Poza tym, jeżeli się zmoknie, tak naprawdę solidnie zmoknie, to potem się marznie. Kot jest mały, jemu ciężko jest odzyskać tą równowagę termiczną. Jego futro nie jest dobrym izolatorem, jeżeli chodzi o sytuację właśnie moknięcia. Ono dosyć mocno nasiąka i później trudno je wysuszyć. Także woda generalnie w większości kotów budzi takie negatywne skojarzenia, chociaż oczywiście są wyjątki, tak? Są koty, które uwielbiają i bawić się strumieniem wody i na przykład wręcz wchodzić do wanny. Są opiekunowie, którzy nie są w stanie się wykąpać w sensie takiej kąpieli w wannie bez swojego kota, bo kot koniecznie musi uczestniczyć. Więc oczywiście są też takie przypadki, ale zasadniczo kot od tej wody woli się trzymać z daleka. Poza tym dla kota bardzo niekomfortowe jest zalanie uszu. On ma dość specyficzną budowę kanału słuchowego. Jeżeli ta woda się do ucha dostanie, ona potem ma problem, żeby stamtąd jakby się z kolei wydostać, więc może dojść do zapalenia ucha, może dojść do bolesnych powikłań. Też trzeba na to bardzo uważać w momencie, kiedy kota kąpiemy. I stąd właśnie przechodzimy jakby do tego elementu, że kot o jakość swojego futerka w normalnych, prawidłowych warunkach zazwyczaj dba sam. Chyba że mamy koty konkretnych ras, które po prostu ze względu na swoje cechy rasowe muszą otrzymywać dodatkową pomoc pielęgnacyjną, no bo po prostu nie dają sobie rady z tym wyhodowanym futrem, ale no to już jest najczęściej futro wyhodowane po części, przynajmniej sztucznie w wyniku krzyżówek prowadzonych przez człowieka, ale zasadniczo kot dba o swoją higienę samodzielnie. No więc skoro dba o tą higienę samodzielnie, no to też nie mamy potrzeby kąpania go, bo kot z natury rzeczy jest zwierzęciem czystym i raczej nie zdarza mu się na przykład wytarzać w czymś nieprzyjemnym, zwłaszcza dla naszego nosa, jak ma to miejsce u niektórych psów chociażby.
O, ja tu...
Inne zachowania.
To bardzo nieładne, pani Małgorzato, żeby tak tutaj teraz stawiać wyżej kota nad psem i łączyć te, znaczy wykorzystywać taki niewinny zupełnie instynkt i potrzebę bardzo miłych piesków.
Ale ja nic nie wykorzystuję. To jest właśnie pokazanie różnicy w zachowaniach gatunków. Że pies będzie nam taką potrzebę, oczywiście w konkretnych przypadkach i przy konkretnych przede wszystkim predyspozycjach rasowych, będzie nam wykazywał, a kot nie. Po prostu kot dba o to, żeby jego zapach był jego zapachem i żeby nic go raczej nie naruszało.
No dobrze, to ja w takim razie muszę uszykować ripostę na za tydzień, bo myślę, że trzeba bronić honoru psów. W takim razie dziękuję bardzo, pani Małgorzata Biegańska-Henryk.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.